Chwała Bogu, bracia i siostry. Przywożę wam pozdrowienia ze zborów chrześcijan wiary ewangelicznej, ewangelicznych chrześcijan, ze zborów w Grodzisku Mazowieckim, od pastora i całej społeczności. I będąc tam, przekażę od was pozdrowienia, żebyście się do tego upoważnili. Chciałbym dzisiaj usłużyć nam ze słowa Księgi Objawienia, czyli chciałbyśmy dzisiaj weszli poza ciało, poza zasłonę, którą jest ciało, w którym żyjemy. Wiemy, że prawdziwą zasłoną oddzielającą, symbolizującą oddzielenie od Boga, od człowieka, było ciało Chrystusa, tak? Ta zasłona, która wisiała w przybytku najświętszym, wskazywała na Jego ciało. I to ciało i ta zasłona zasłaniała chwałę Bożą i zbawienie. I ona została zerwana i żeśmy zostali wpuszczeni przez Boże oblicze w duchu. Ale dzisiaj chciałbym, byśmy wyszli jeszcze poza tą zasłonę, która jest nasze ciało. Tak? Ono jest zasłoną. Jeżeli jesteśmy w ciele, że tak powiem, jesteśmy z daleka jeszcze od Pana. Gdy ktoś wychodzi z ciała, idzie do Pana. Tak? Wyjść z ciała to być z Panem, jak to ktoś kiedyś powiedział. I objawienie jest to takim zdjęciem pewnej zasłony, wyjściem poza nasze ciało. 4 rozdział, objawienie świętego Jana. Strona 1336. Potem widziałem, a oto drzwi były otwarte w niebie i głos poprzedni, który słyszałem, jakby głos trąby rozmawiającej ze mną, rzekł: wstąp tutaj, a pokażę ci, co ma się stać potem. I zaraz popadłem w zachwycenie, a oto stał tron w niebie. Na tronie zaś siedział ktoś, a ten, który na nim siedział, podobny był z wyglądu do kamienia jaspisowego i karnolowego, a wokoło tronu tęcza, podobna z wyglądu do szmaragdu, a wokoło tronu 24 trony, a na tych tronach siedzących 24 starców odzianych w białe szaty, a na głowach ich złote korony. A z tronu wychodziły błyskawice i głosy i grzmoty. Przed tronem zaś płonęło 7 ognistych pochodni, jest to 7 duchów bożych. Przed tronem także jakby morze szkliste, podobne do kryształu, a w pośrodku wokoło tronu 4 postacie pełne oczu z przodu i z tyłu. Postać pierwsza podobna była do lwa, postać druga podobna była do cielca, postać trzecia miała twarz jakby człowieczą, a postać czwarta podobna była do orła w locie. A każda z tych 4 postaci miała po 6 skrzydeł, a wokoło i wewnątrz były pełne oczu. I nie odpoczywając ani w dzień, ani w nocy śpiewały: święty, święty jest Pan Bóg Wszechmogący, który był i który jest i który ma przyjść. A gdy postaci oddadzą chwałę i cześć i złożą dziękczynienie temu, który siedzi na tronie, który żyje na wieki wieków, upada 24 starców przed tym, który siedzi na tronie i oddaje pokłon temu, który żyje na wieki wieków i składa korony swoje przed tronem, mówiąc: godzien jesteś, Panie i Boże nasz, przyjąć chwałę i cześć i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko i z woli Twojej zostało stworzone i zaistniało. Amen. Dzisiejsze przesłanie, żeby tak ująć je obrazowo, w takiej pigułce, żeby to się nam nie rozjechało, dotyczy naszego Boga. Tak? Wiemy, że nasz Bóg jest potężnym Bogiem, i nie jest takim prostym Bogiem, jak to mniemają poganie albo ludzie często cieleśni. Nasz Bóg jest w swojej istocie skomplikowany. Nie jest takim prostym Bogiem. My zwiastujemy Chrystusa i to ukrzyżowane, jak jest tego ukrzyżowanego, jak to jest napisane. I cieszę, że się to nie zmieniło tutaj na tej ścianie za mną, że to pozostało to samo hasło, jakby, które jest takim mottem zwiastowania. Ale Chrystus powiedział do uczniów, pamiętacie, że oto przyszedłem i nadejdzie czas, że sami będziecie prosili mojego Ojca. Nie przeze mnie, ale sami przyjdziecie do Ojca i będziecie Go prosić. I żebym ja był uwielbiony, On wysłucha was, tak, i udzieli wam o to, o co prosicie. Aby Ojciec był uwielbiony w Synu, a Syn był uwielbiony w Ojcu. Abyście wy byli też uwielbieni w Bogu, tak? A Bóg w was. I trzeba pamiętać, że gdy mówimy o Ojcu, to nie sposób jest nie mówić o Synu, nie mówić jest o Duchu Bożym, o Duchu Boga i na odwrót. Ale ja dzisiaj chciałbym przybliżyć nam osobę Ojca, bo celem Chrystusa Jezusa dla planety, Ziemia, dla ludzi, którzy byli takimi właśnie sierotami, jak to gdzieś powiedział, duchowymi, było przynieść Ojca, żeby mieli Ojca duchowego, tak? Bo człowiek został wrogiem Bożym, gdy zgrzeszył, Bóg od niego odszedł i został sierotą duchową na ziemi. Jego ojcem stał się diabeł, ojciec kłamstwa, ojciec morderstwa i człowiek zaczął to wszystko dziedziczyć od niego. Zaczął żyć, zaczął przyjawiać istotę swojego ojca, szatana, jego kłamstwa, jego czynów. Natomiast Chrystus przyszedł to uzdrowić, dać ludziom Ojca prawdziwego, tego niebieskiego przybliżyć. I tutaj właśnie ta zasłona nas prowadza w miejsce tam, gdzie zasiada ten, o którym jest tutaj mowa. I pierwsza rzecz, która się tutaj rzuca, wiecie, gdy to zwiastuje, to chciałem, byście zadali sobie pytanie, czy wierzycie, że to miejsce istnieje? Bo niektórzy próbują pewne rzeczy ubrać w podobieństwo, w przenośnie, w metaforę, tak? Bo jest powiedziane to, bo jest tamto, ale ja wierzę, że to miejsce jest, rzeczywiście. I że to nie jest metafora i nie jest przenośnia. Ale to, co tu jest napisane, to dokładnie tak to wygląda, jak było pokazane Janowi, tak? Czyli to jest miejsce prawdziwe, gdzie przybywa ten, który zasiada na tronie. I to wygląda tak, jak widział apostoł Jan i on próbował to przekazać, to jak to wygląda i ten, który tam jest, jak wygląda, na sposób ludzki, żeby to jakoś przekazać. Używał takich słów, jakich używał. I pierwsza rzecz, która ważna jest, że to miejsce istnieje realnie, jak my tutaj, którzy siedzimy. To miejsce jest, w którym my jesteśmy, zasiadamy. Ale jest też to miejsce, gdzie zasiada On, tam w chwale. I zwróćmy uwagę, że chociaż Jan używa i objawienie używa podobieństw takich ziemskich, jednak on tu nie używa słowa tego, które użył Jezus Chrystus na określenie tego, który jest jakby nad nim. Ale powiada ten, który na nim siedział. I w wielu miejscach Księgi Objawienia jest powiedziane, widzimy w prawej dłoni tego, który siedział na tronie, tak? Nie używa słowa tego ziemskiego oznaczenia ojciec, ale mówi ten, który zasiada. My wiemy, że tu jest mowa o ojcu, ale wiecie, gdy Jan widział, ja myślę to z perspektywy Bożej, ojca, tak widział, jakim jest. On przedstawiał taki obraz, do nikogo niepodobny, do niczego niepodobny, że nawet nieużyte tu jest słowo ojciec, które dla nas jakby ma takie pewne znaczenie. Czyli jego wygląd był taki niesamowity. On był, można powiedzieć, on sobą oddawał swoje stworzenie, czyli nas jako osoby. To nie był coś, co się działo na tronie, ale to był ktoś, to był on, tak? On zasiada na tronie, ale jest tak niepodobny do nas, swojej chwale tej, którą ma, że nie został użyte słowo ojciec tutaj nigdzie, ale tak jakby pozostaje ten, który siedział na tronie. I teraz jest takie niesamowite, bo wiecie, będę nawiązywał do tych wersetów, ale on powiedział do pewnych wersetów, nie chcę się powtarzać, on powiedział, ten, który na nim siedział, podobny był z wyglądu do kamienia jaspisowego i karneolowego. Wiecie, zawsze, gdy nosiłem w sobie myśl o Bogu, to w piśmie też to jest powiedziane, wyobrażałem sobie, że on jest w złotej, takiej białej, śniącej szacie, tak? Białej, takiej czystej. Nie ma tam skażenia, no, idealnie czystej, tak? Oddającej chwałę Jego i tak dalej. Ten blask od Niego bijący, tak sobie to rozważałem. Ale gdy sięgnąłem trochę do tego, bo tu jest powiedziane, podobny był z wyglądu do kamienia jaspisowego i karmelowego, to przeżyłem konsternację. Dlatego, że jak ktoś sobie z Was przestudiuje, jak wygląda kamień karmelowy i jaspisowy, to się okazuje, że jego kolor, jego substancja, jego jakby substancja taka, tak, to jest taka kryształiczna, że to jest kryształ. Tak, ma substancję kryształu, a jego kolor jest barwy takiej brunatno-czerwonej, przypominającej bardzo mocno krew. Wiecie, byłem osłupiały, bo On nie powiedział, że jego kolor, czy ciało, tak, było, czy ta istota była koloru tego, ale on mówił, że podobny był z wyglądu do kamienia jaspisowego i karnolowego. Czyli jeden z tych kamieni może mieć inny kolor, tam sobie tak postudiowałem, ale ma substancję kryształu, taką konsystencję, tak? Natomiast drugi, karneol, inaczej sard zwani, albo inaczej mówiąc krwawnik, sama nazwa już wskazuje, że jest koloru takiego krwawego, tak? Jest kolor taki właśnie. I wiecie, gdy to sobie uzmysłowiłem, to wskazuje, zobaczcie, na całe stworzenie, tak? Bo gdy weźmiemy sobie pismo, postudujemy, to pismo powiada wiele rzeczy o krwi, że w krwi jest życie, tak? Żeby nie pić krwi zwierząt, bo w nim jest życie, tak? Ono się krwi jest wiele rzeczy. Gdy pomyślimy sobie, że właśnie Chrystus, Jego krew, Jego życie było przebłaganiem, tak? Za grzechy nasze i postawimy te wszystkie prawdy, wiecie, tak w szeregu, w kontekście tego słowa, że podobny był do krwawnika, to bardzo mocno dotyka, tak? Wtedy te wszystkie przepisy prawa dotyczące krwi nabierają takiej potężnej mocy, że życie to wskazuje, że wszelkie życie pochodzi od Ojca w niebie, tak? Wszelkie stworzenie, jeśli chodzi o zwierzęta, o ludzi, o istoty żywe, wskazują na Jego, na Ojca. To jest bardzo głębokie, jeżeli ktoś sobie to przystudiuje i tu to zobaczy, to jest niesamowite. Czyli podobny był do kamienia, do krwawnika, inaczej mówiąc, do karneolu, do sardu, tak? Do szmaragdu. A co ze światem, pozostałym? Z roślinami. Otóż dalej podobne słowo powiada. A wokoło tronu tęcza, podobna z wyglądu do szmaragdu. Jak ktoś sobie popatrzy znowu, co to jest szmaragd, jaki ma kolor, co to wygląda, to się okazuje, że szmaragd ma kolor takiej głębokiej zielonej barwy. Tak? I gdy patrzymy na stworzenie, to my przeważnie widzimy zieleń. Tak? Tak naprawdę przyroda okwituje w zieleń, ten świat roślinny. Widzicie? I ja wierzę, że to jest marne odbicie, takie trochę nędzne odbicie tego, co jest w rzeczywistości. Ta krew, tak? I ta zieleń w naszym świecie. Ale one wskazują na Ojca. Na tego, o którym w 11 wersecie jest powiedziane, że właśnie ponieważ Ty stworzyłeś wszystko i z woli Twojej zostało stworzone i zaistniało. To jest takie niesamowite, że On sam, Bóg, i jego otoczenie, ta tęcza koloru tego jaskrawo-zielonego, takiego bardzo mocnego, zostało odbite właśnie w stworzeniu. W stworzeniu w ludziach, w zwierzętach, a też i w przyrodzie, w roślinach. Tak? Te kolory, to wszystko. I to właśnie już pokazuje to, że On jest tym Ojcem wszelkiego stworzenia, gdyż wszystko stworzył, z Jego mocy zostało stworzone i godzien jest przyjąć chwałę i cześć. Dalej jest powiedziane o tych 24 tronach, a na tronach siedzących 24 starców odzianych te białe szaty. I wiecie, na głowach ich były złote korony. I jeszcze może to pominę. I 5 werset mówi o błyskawicach, grzmotach, głosach. Czyli nasz Bóg nie jest kimś statycznym. To nie jest taka wizja dziadka zasiadającego w niebie, albo Mikołaja, który, wiecie, tam zasypia na tym tronie. Ale to jest bardzo dynamiczny Bóg. To jest potężna moc w nim, tak? Dynamika. Ten, który zasiada, to jest ktoś, którego nie można nawet nazwać z perspektywy wieczności Ojcem, używając słowa ziemskiego, bo jest ktoś nie z tej ziemi, tak? To jest potężny Bóg. I taki dynamiczny, o potężnej mocy. Przed Jego tronem jest tych 7 ognistych pochodni. Ale zwróciłem uwagę na jedną rzecz jeszcze odnośnie Ojca, tego, który zasiada na tronie. Tych 24 miało na głowie korony. A czy ten, który zasiadał na tronie, miał koronę? Tu nie jest powiedziane, że on ma koronę. coś nie tak. Jeżeli jest król, jest pan, ma koronę, tak? Powinien mieć pewną oznakę pewnej władzy. Tych 24 miało korony, ale czytamy dalej, gdy dokonała się pewna rzecz, oni te korony zdjęli, tak? Położyli przed tronem Bożym, padli na twarz. Wiecie, sama korona nie jest, ona jest pewnym symbolem. Wiecie, jest król i każdy królowi oddaje chwały i cześć mu należną. Tak jako królowi. Bo Słowo Boże tak mówi. Ale król, okazuje się, nie jest bezkarny, bo ta korona symbolizuje pewną władzę, pewną moc, pewną chwałę, która jest udzielana królowi na jakiś czas. Najdłużej na czas jego życia. Nie dłużej. Na czas jego życia na ziemi. To jest pewna chwała, pewna moc, pewne upoważnienie do sprawowania władzy i wszyscy się go boją. Ale jest mu dana z góry. Tak? Każdy człowiek ma koronę. Ma swoje ja. Swoje ego, które stanowi o jego istnieniu. Tak? O swojej woli, którą gdzieś tam kieruje. Tak, taką koronę. I tą koronę nosi na głowie, bo nie byłby sobą tak naprawdę. I wiecie, korona symbolizuje coś, moc i władzę, ale moc, władzę utracalną, hierarchialną. Bo my czytamy, że byli królowie, a nad królami był król, tak? Pamiętacie? Był król Baltazar, na przykład czytamy król Babilonu, ale on miał pod sobą innych królów z koronami wszyscy, czyli była gradacja. Natomiast ojciec nie ma korony. Ten, który zasiada na tronie. Co to oznacza? To znaczy, że nikt mu nie udzielił mocy. To znaczy, że nikt mu tej mocy nie może odebrać. To znaczy, że on nie jest na przykład jednym tam z tych, wiecie, sądów, tak? Jakiegoś tam instancji pierwszej, drugiej czy trzeciej. On jest sędzią niepodważalnym, nieodwołalnym. On nie ma tej chwały, którą komuś odda. Nie ma chwały, którą złoży przed kimś, tej korony. On tego nie ma i nie potrzebuje, bo on jest ostatecznym autorytetem. Nikt się nie odwoła od jego decyzji, nie powie, co czynisz. Przecież wiemy o tym, że Słowo Boże mówi, że nikt nie powie Bogu, co czynisz. I ten, który zasiada, to jest niepodważalny autorytet. To ten, który ma moc, gdy zabija duszę, umieścić w piekle. I powiedział Chrystus, tego się bójcie. Nie tego, który zabija ciało i nic nie może uczynić, tak? To ten, który jest sprawiedliwy i niepodważalny. To ten, który jedynie to wszystko uczynił, nad wszystkim panuje, jedyny autorytet. I Słowo Boże mówi, jeżeli zgrzeszysz przeciwko człowiekowi, to rozjemcą jest kto? Bóg. Ale jeżeli zgrzeszysz przeciwko Bogu, to kto będzie rozjemcą twoim? Nie ma innego. I to jest grzech przeciwko Bogu, przeciwko ten Duchowi Świętemu też, który nie ma rozjemcy. Jeżeli zgrzeszymy przeciwko Zbawcy, ostatecznemu autorytetowi, nie ma dla nas ratunku. Oprócz Chrystusa, który na to się objawił. I tak to jest. Nasz Ojciec, ten, który zasiada, nie ma korony, ale wszelka władza i moc do Niego należy. Nieczęściowa, tak jak korona wskazuje na tą częściową rzecz. Dalej były te postacie, to byli aniołowie, troszeczkę później o nich powiem, cztery postacie, to tak naprawdę byli aniołowie czy archaniołowie, jacyś taki pewien typ aniołów, którzy nieśli Jego chwałę, tak? Którzy oddawali Mu chwałę, którzy oddawali to chwałę, jakim On jest. I oni wielbili tego, oni wielbią Go, mówiąc, święty, święty jest Pan Bóg Wszechmogący, który był i który jest, który ma przyjść. I gdy oni to uczynią, te postacie, które są jakby reprezentantem wszelkiego stworzenia, upadają na twarz, składają swoje korony, i mówią, godzien jesteś Panie Boże nasz, przyjąć chwałę, cześć i moc. I teraz celowo ominąłem pewną rzecz, bo teraz chcę mówić o Chrystusie trochę w kontekście tego, bo Chrystus mówił swoim uczniom dziwne rzeczy często, do których będę też nawiązywał. I gdy popatrzymy z perspektywy wieczności, to to właśnie te cheruby, te, ci aniołowie, tutaj Ojciec ma swoich aniołów, ten, który zasiada na tronie. Ale Chrystus, jak się okazuje, też ma swoich takich aniołów odpowiadających tym aniołom. Tak? I chcę teraz pokazać, że tą chwałę, którą ma Ojciec, ma taką samą chwałę i Syn. Tak? Bo bardzo prosto powiedzieć, że Bóg jest, Ojciec jest Bogiem, i Syn jest Bogiem, i Duch Święty jest Bogiem. Tak? Ale Biblia, objawienie pokazuje tą pełną chwały Ojca i pełnię chwały Syna. I tutaj taka ciekawa rzecz analogiczna. My wiemy o tym, że apostołowie mówili, żeby nie oddawać im chwały, żeby nie kłaniać się przed nimi. Tak? Do Korneliusza setnika powiedział Piotr, nie kłaniaj się mi, bo ja jestem też tylko człowiekiem. Gdy anioł przyszedł, stworzony przez Boga do ludzi, jakoś tam w widzeniu czy coś, to też anioł mówił, nie kłaniaj mi się, bo ja jestem współsługą twoim, tak? Bogu oddaj cześć i chwałę. I teraz ciekawe jest, że w 5 rozdziale obok jest to samo powiedziane, to co o Ojcu, to i o Synu. 5 rozdział, 6 werset mówi: i widziałem pośrodku między tronem a czterema postaciami pośród starców stojącego baranka jakoby zabitego, który miał 7 rogów i 7 oczu, a to jest 7 duchów Bożych zesłanych na całą ziemię. I przystąpił i wziął księgę z prawej ręki tego, który siedział na tronie, a gdy ją wziął, upadły przed barankiem 4 postacie i 24 starców, a każdy z nich miał harfę i złotą czaszę pełną wonności. Są to modlitwy świętych. I zaśpiewali nową pieśń tej treści: godzien jesteś wziąć księgę i zdjąć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia i języka i ludu i narodu. I uczyniłeś z nich dla Boga naszego ród królewski i kapłanów i będą królować na ziemi. I werset mówi dalej 13. Może 12 przeczytam. I mówili głosem donośnym: godzien jest ten baranek zabity wziąć moc i bogactwo i mądrość i siłę i cześć i chwałę i błogosławieństwo. I słyszałem, jak wszelkie stworzenie, które jest z niebie i na ziemi, pod ziemią i w morzu i wszystko, co w nich jest, mówiło: temu, który siedzi na tronie i barankowi błogosławieństwo i cześć i chwała i moc na wieki wieków. Amen. A 4 postacie mówiły: amen. Tacy zaś upadli i oddali pokłon. I pewne analogie. Zobaczcie, przed tronem Ojca było 7 pochodni. To jest 7 duchów Bożych, tak? Powiedziane o baranku, że miał 7 rogów i 7 oczu, a to jest 7 duchów Bożych zesłanych na całą ziemię. To jest taka analogia. Dalej, tak samo jak ci te postacie i tych 24 starców, tak samo upadli przed barankiem. Oddali mu tą samą cześć, tą samą chwałę, ani mniejszą, ani większą. I my widzimy, zobaczcie, że Baranek Boży ma tą samą chwałę, co ma Ojciec, tak? Ani mniejszą, jakoby ani większą. Jeśli chodzi o chwałę Bożą, i to oddaje Jego bóstwo. Tak, to, że jest Synem Boga, jest Bogiem, tak? Czyli nasz Bóg nie jest prostą istotą. To nie jest jedna osoba, tak? Persona. Jedna. Nie. Nasz Bóg to jest Ojciec, Syn i Duch Święty. Jeżeli ktoś w jakiś sposób jedną z tych osób w swoim zwiastowaniu wyłącza w jakikolwiek mądry, nie wiem, jak najmądrzejszy sposób, to nie jest Bóg Abrahama, Izaaka, Jakuba. Jeżeli pominiemy Ojca, nie będziemy mieli Syna. Jeśli pominiemy Syna w Jego bóstwie, tak, i w Jego chwale i nie oddamy Mu czci, nie będziemy mieli Ojca. Tak mówi przecież Ewangelista Jan. On mówi w drugim liście Jana. Tam jest powiedziane, tak? Jeżeli ktoś nie ma Ojca, nie ma Syna. Nie ma Syna, ktoś nie ma Ojca. I tego powinniśmy się trzymać. I teraz zobaczcie, Pan Jezus powiedział, że oto ja posyłam, poślę wam Ducha, tak? Mego. A w innym miejscu powiedział, oto Ojciec pośle w imieniu Ducha mego. I ten Duch wychodzi od Ojca i od Syna. I ten Duch, Biblia ukazuje go dla nas zagadkowej postaci. W postaci liczby 7, tak? Apologeci czy teolodzy nauczają wtedy, w związku z tym, że siódemka jest liczbą Ducha Bożego, tak? Liczbą Ducha Świętego. I chociaż nigdzie w Nowym Testamencie nie znajdziecie tego, że siedem duchów bożych wyszło na świat, tak? Tylko Duch Boży stąpił w dniu Pięćdziesiątnicy. Duch Pana przyszedł, tak jak Bóg obiecał, to jednak w perspektywie wieczności widzimy go w liczbie mnogiej. Siedem duchów bożych i to pismo nie może być cofnięte. Tak? Wiele rzeczy pewnych Chrystus mówił do Żydów i powiedział im wbrew ich logice, tak? Wbrew ich teologii, powiedział, pismo nie może być naruszone, nie może być zmienione. Tak? Jest powiedziane tak, a tak. Chociaż w waszej logice to przeczy, tego nie możecie podważyć, chociaż to przeczy waszym wyznaniu. I to jest pewna tajemnica, że tak jest to pokazane, ale ja sobie tak kiedyś pomyślałem przed Bogiem, wiecie, my jak rozmawiamy z jedną osobą, to z jedną rozmową, jak rozmawiamy, jak z trzema osobami, to z trzema, no ale z iloma możemy naraz rozmawiać, komunikatywnie. Bardzo małą ilością ludzi, tak? Natomiast Bóg może rozmawiać ze wszystkimi istotami na całej planecie naszej, ze wszystkimi aniołami jednocześnie, komunikatywnie i on się z nimi dogada. Jednocześnie może słuchać całego stworzenia, miliardów istnień i będzie do nich mówił i oni się zrozumieją. I dlatego myślę, ten Duch Boży w liczbie mnogiej tu bardzo dobrze pasuje, koreluje do naszych ziemskich potrzeb, tak? A niebiańskie zostawmy Panu, bo On jedynie jest mądry. Ten Duch Boży wychodzi od Ojca i od Syna. I tak jest. I teraz po takim wstępie tego fragmentu chciałbym, byśmy przyjrzeli się kilku tekstom ze Słowa Bożego. Może zacznijmy od Ewangelii Jana. Tak przeczytam parę wersetów z Ewangelii Jana. Najpierw Ewangelia Jana 1:18, taki werset tam jest napisany, bardzo znamienny w kontekście tego tekstu. 1:18. Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił Go. I 14 rozdział. 14 rozdział. 8-11 werset. I rzekł mu Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a wystarczy nam. Odpowiedział mu Jezus: tak długo jestem z wami i nie poznałeś mnie, Filipie? Kto mnie widział, widział Ojca. Jak możesz mówić, pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słowa, które do was mówię, nie od siebie mówię, ale Ojciec, który jest we mnie, wykonuje dzieło swoje. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie, a jeśli by tak nie było, to dla samych uczynków wierzcie. I teraz zobaczcie, Pismo powiada, Boga nikt nigdy nie widział. Ojciec, Syn przyszedł po to, by Ojca objawić, tego, który jest niewidzialny. Kto widział Syna, widział Ojca. Jak możesz powiedzieć, pokaż nam Ojca. A jednak my przed chwilą widzieliśmy Ojca. A w każdym razie Jan w imieniu naszym tam był i widział Ojca. Widział Ojca. Takim, jakim jest. A Słowo Boże powiada, nikt nie widział Ojca. Tak? Tylko Chrystus i ci, którym Bóg, Chrystus chciał objawić tego Ojca duchowo. Tak? I teraz zwróćmy uwagę, pomyślmy sobie, że Ojciec zasiada na tronie chwały swojej. Jego Duch jest zesłany i Duch Chrystusa, tak, na całą ziemię.